Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 30 marca. Za dwa dni zakończą się konsultacje Krajowego Planu Odbudowy. To strategiczny dokument, który pokazuje, w jaki sposób Polska chce wydać środki z unijnego Funduszu Odbudowy, powołanego, by gospodarka wspólnoty szybciej poradziła sobie ze spowolnieniem gospodarczym wywołanym pandemią COVID-19. O tym, czy KPO przyspieszy transformację energetyczną, opowie Zofia Wytmańska, starsza analityczka z think tanku Visa Europa. Zofio, zacznijmy może od podstaw i krótkiego przypomnienia, czym dokładnie jest Krajowy Plan Odbudowy i jakie miejsce zajmuje na mapie strategicznych dokumentów rządu.
Dzięki za zaproszenie i cieszę się, że będziemy mieli okazję rozmawiać o Krajowym Planie Odbudowy. Jeśli zaczynamy tę rozmowę od podstaw, no to na pewno trzeba zwrócić uwagę, że instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności został utworzony w odpowiedzi na nadchodzący czy obecny kryzys ekonomiczny wywołany pandemią. Unia Europejska planuje przeznaczyć na ten instrument prawie 670 miliardów euro. Ma on służyć zarówno wyjściu z kryzysu ekonomicznego, ale także realizację celów strategicznych Unii, przygotowanie gospodarek unijnych na wyzwania kolejnych dekad, w tym w szczególności związane z zieloną transformacją i z transformacją cyfrową. Tutaj trzeba zwrócić właśnie uwagę na to, że żeby mieć dostęp do tych funduszy, Polsce przysługuje 58 miliardów euro. Tutaj mamy zarówno do czynienia z częścią w formie dotacji, czyli 23,9 miliarda, jak i pożyczek 34,2 miliardy. I żeby mieć dostęp do tych funduszy, Polska musi przygotować Krajowy Plan Odbudowy do końca kwietnia 2021 roku, czyli de facto mamy jeszcze na to miesiąc. Ten Krajowy Plan Odbudowy powinien być strategią, ale strategią nie tylko wydatkowania tych pieniędzy, ale także przystosowania kraju, żebyśmy podołali temu procesowi zarówno wyjścia z kryzysu, przywrócenia potencjału rozwojowego utraconego w wyniku pandemii, jak i osiągnięcia tych celów związanych z cyfryzacją i z transformacją niskoemisyjną. Więc jest to, można powiedzieć, wymuszony przez Unię dokument strategiczny, bo trzeba zaznaczyć też, że Polska bardzo długo nie mówiła w zasadzie o odbudowie. Mówiliśmy o kryzysie, mówiliśmy o środkach antykryzysowych i stąd cała debata o tarczy antykryzysowej, ale tak naprawdę dopóki nie pojawiła się dyskusja na polu unijnym, to nie mieliśmy zbyt wiele rozmów na temat tego, jak tworzyć ten proces wyjścia z kryzysu i poradzenia sobie z efektami pandemii. Więc to jest pierwsza taka strategia, którą rząd przygotował. Projekt już mamy do wglądu w zasadzie od kilku tygodni. I trzeba zaznaczyć, że właśnie nie są to tylko inwestycje, ale też kluczowe reformy, reformy, które mają odpowiadać też na zalecenia semestru europejskiego i reformy, które mają pomóc Polsce zrealizować cele nie tylko krajowe, ale też unijne. I teraz jeśli mówimy o tym, jakie miejsce zajmuje ten dokument na mapie tych dokumentów krajowych, no to zgodnie z zapisami KPO, KPO powinno być dokumentem wdrożeniowym dla strategii odpowiedzialnego rozwoju. I tu już tak naprawdę natykamy się na pierwszy i strukturalnie jeden z ważniejszych problemów tego dokumentu, bo SOR był przygotowany w 2017 roku, nie miał odpowiadać i nie miał przygotować Polski na wyzwania tej skali, czyli skali kryzysu zarówno zdrowotnego, ekonomicznego, jak i klimatycznego. I założenia, które przyświecały tworzeniu SOR-u, nie są adekwatne do obecnej rzeczywistości. Już wtedy w wielu sektorach założenia dla poszczególnych sektorów czy plany rozwoju poszczególnych sektorów, które były przewidziane przez SOR, nie były wystarczająco ambitne, nie odpowiadały na nadchodzące trendy. A dzisiaj już tym bardziej ten dokument jest przestarzały, a jeśli mówimy o energetyce, no to w ogóle poziom zachowawczości SOR-u czy nieadekwatności do tych procesów unijnych już wtedy był znaczący. Dzisiaj jest tym bardziej nieadekwatny.
To zanim przejdziemy do kolejnych grzechów KPO, to może jeszcze skupmy się na tej części klimatyczno-energetycznej, która też, jeżeli chodzi o samo wydatkowanie, jest najwięcej tak naprawdę zajmuje miejsca w całym planie. Jakie są tam priorytety zarysowane, jakbyś mogła je opisać krótko? Na co chce rząd postawić główny nacisk?
Od strony technicznej mówimy tak naprawdę o dwóch komponentach, czyli zielonej energii i zmniejszaniu energochłonności oraz zielonej inteligentnej mobilności. Na te dwa obszary rząd chce przeznaczyć prawie 14 miliardów euro. Z pragmatycznego punktu widzenia największymi inwestycjami w ramach zielonej energii są inwestycje w efektywność energetyczną, a tak naprawdę w program Czyste Powietrze. Na Czyste Powietrze rząd chce przeznaczyć prawie 4 miliardy euro. Warto też zwrócić uwagę i dosyć silnie podkreślono rolę energetyki wiatrowej, szczególnie offshore, jak i rozwoju strategii wodorowej w Polsce. I myślę, że to są takie trzy punkty, wokół których ten dokument wyraźnie się obraca. Z perspektywy tej inteligentnej mobilności, czyli zrównoważonego transportu, tutaj zdecydowanie nacisk jest położony na zielony transport publiczny, w szczególności autobusy elektryczne i rozwój kolei. I tu mówimy o prawie 5 miliardach euro. Więc te obszary gdzieś wyróżniają się, ale też wokół nich ten obszar reform się skupia. Nie ma w zasadzie w całym dokumencie reformy nie mają charakteru strategicznego, a są wybiórcze, dostosowane do tych inwestycji, co też wynika z logiki tworzenia tego dokumentu i ze strategii, jaką rząd przyjął w tworzeniu KPO, czyli od poszczególnych inwestycji dopiero dochodzono do tego, jakie obszary reform powinny być kluczowe, a nie wynikały one z nadrzędnych strategii.
I jak oceniasz to podejście? To znaczy, z jednej strony, jak oceniasz ułożenie tych priorytetów? Czy one jest twoim zdaniem słuszne, czy czegoś tam twoim zdaniem zabrakło, że coś powinno być wyżej, coś niżej? No i jak to podejście? To znaczy, najpierw znajdźmy inwestycje, a potem dopasujmy do tego zmiany w legislacji, twoim zdaniem. Czy to jest efektywny sposób budowy Krajowego Planu Odbudowy? I w ogóle, jak to się przekłada na kierunek polityki energetycznej rządu, który znamy od kilku tygodni?
Przede wszystkim KPO powinno pozwolić nam określić, w jakim stopniu inwestycje i działania przewidziane przez rząd pozwolą nam przyczynić się do realizacji celów klimatycznych, celów polityki klimatycznej. I tutaj w momencie, kiedy program inwestycyjny, program reform nie wynika z przemyślanych strategii i nie odpowiada na te wyzwania, które są zdiagnozowane w procesie rozwoju strategicznego polskiej energetyki, to nie jesteśmy w stanie tak naprawdę ocenić, na ile skuteczne, na ile jakościowe, efektywne będzie wdrażanie tych polityk. Czyli mamy do czynienia z szeregiem pomniejszych, a nawet tych większych inwestycji, które tak naprawdę nie umiemy określić, czy nie mamy wystarczających informacji ze strony rządowej, żebyśmy mogli powiedzieć, czy w stopniu wystarczającym, na jaką skalę przyczyni się to do osiągnięcia tych celów. I tutaj tak naprawdę to jest największa ułomność tego procesu i wada, którą jakby te rozmowy, które mamy teraz na temat zaprogramowanych reform czy inwestycji, mogły się już odbywać na jesieni. Mogliśmy te priorytety wypracowywać wspólnie z rządem i od tej strony podejść do problemu. A teraz musimy się zmierzyć z dokumentem, który jest wewnętrznie niespójny, nie pozwala na określenie najważniejszych kierunków, priorytetów. I jakby temu podyktowane są te reformy. A tutaj znowu kolejna rzecz, chodzi o finansowanie, bo wiemy, że oprócz KPO mamy też fundusze europejskie, mamy też inne źródła finansowania i nie tyle najważniejsze są dla tego inwestycje, bo te fundusze jesteśmy w stanie w innych źródłach też zlokalizować, ale odblokowanie tych inwestycji poprzez reformę. I tutaj to powinno być jakby nadrzędnym celem KPO, żebyśmy mogli uzyskać ten efekt, który powinniśmy. Więc ten proces i ta logika tego procesu tutaj zawiodła i nie pozwala wpasować ten dokument jako dokument strategiczny, czyli nazwać tego dokumentu jako dokument strategiczny. Kwestia pytania tego, jak odnosi się do PEP 2040. Tutaj trzeba zauważyć, że w zasadzie w każdym obszarze związanym z zieloną transformacją KPO bazuje na zaleceniach, założeniach PEP 2040 i to znowu jest niewystarczające. PEP 2040 nie był przygotowywany i nie odpowiada na wyzwania redukcji emisji na 2030 rok, czyli podniesiony ostatnio cel redukcji emisji do 55%. Nie przewiduje wzrostu cen uprawnień na emisję dwutlenku węgla, które już dzisiaj mamy na poziomie 40 euro za tonę, a to jest dopiero scenariusz przewidywany za dekadę w tym dokumencie. W związku z tym, jeśli większość inwestycji dostosowanych jest do założeń PEP-u, no to nie możemy zagwarantować, że ich skala, ich tempo wdrażania, ich zakres w odpowiednim stopniu przygotują nas na wyzwania lat 30. czy dekarbonizacji w perspektywie 2050 roku. Więc jest to na pewno fundamentalny problem. I tutaj w zasadzie przechodząc do pierwszego z swoich pytań, wracamy do kwestii strategicznej, czyli jeśli obecne strategie nie są adekwatne do wyzwań, które wynikają z polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, czy z rzeczywistości po prostu ekonomicznej, z którą sektor energetyki musi się dziś mierzyć i nie radzi sobie najlepiej, to dosyć dziwi czy wzbudza niepokój brak strategicznych reform, czyli brak uwzględnienia długoterminowej strategii dekarbonizacji do 2050 roku, brak konieczności aktualizacji PEP-u o te wyzwania, o których przed chwilą mówiłam, brak wdrożenia polityk. W zasadzie tylko przemysł, pojawia się adnotacja, że rząd przewiduje wdrożenie nowej polityki przemysłowej Polski, która ma odpowiadać na te wyzwania, ale już w innych sektorach, takich jak budynki, gdzie wiemy, że rząd obecnie konsultuje długoterminową strategię renowacji, no dziwi, czemu nie pojawiła się ta strategia w KPO, a w konsekwencji też dziwi, dlaczego te inwestycje czy skala reform w zasadzie nie są jeden do jednego, nie wynikają z tej długoterminowej strategii renowacji, więc tu powinna znowu ta logika być odwrócona. Jeśli mamy te dokumenty, jeśli wiemy, że rząd pracuje nad nimi, to one powinny w pierwszej kolejności znaleźć się w KPO i pod nie powinny zostać dostosowane kolejne inwestycje i kolejne obszary reform.
Ty się zabawię trochę w adwokata diabła, ale tak próbując się wcielić w autorów tego dokumentu, no to te grzechy, o których opowiadasz, KPO główne, czyli ta niekompatybilność z innymi dokumentami strategicznymi, przede wszystkim z SOR-em, czy też brak dostosowania do aktualnych celów, na przykład w zakresie polityki klimatycznej, które obecnie mamy, których nawet nie ma w PEP-ie, tak jak słusznie powiedziałaś, to są wszystko kwestie dotyczące polityki, prawda? W sensie polski rząd na przykład nie przyjął celu neutralności klimatycznej z różnych powodów, tak? Jednym z tych powodów była obawa o gniew górników, no czyli jakby kluczowa decyzja w tym zakresie została podyktowana przez kwestie polityczne. Tak samo, jeżeli chodzi o SOR, no to jesteśmy w tym okresie pomiędzy tymi planami. Cały czas czekamy na nowy ład. SOR cały czas obowiązuje, no ale jesteśmy w takim trochę okresie limbo, tak? Jeżeli chodzi o te dokumenty strategiczne. Więc ci autorzy tego KPO, no mieli dosyć trudne zadanie, no bo z jednej strony no, nie mogli się dostosować do tych wszystkich aktualnych celów, no bo sam rząd tego jeszcze nie zrobił, prawda? Nie zostały podjęte kluczowe decyzje polityczne. Więc czy sądzisz, że biorąc pod uwagę fakt, że no są obiektywne polityczne przeszkody, które uniemożliwiają pewne zmiany w tym dokumencie, to czy ten dokument da się naprawić, biorąc pod uwagę ograniczenia polityczności, że tak powiem?
Słuszna uwaga, że faktycznie jesteśmy gdzieś w zawieszeniu, czyli tych dokumentów nie ma i tak naprawdę jedynym dokumentem, który mamy dostępny, to jest ten PEP, który jest gdzieś nieaktualny. No myślę, że jeśli mówimy o naprawie czy wyjściu z tej sytuacji, no to jest uwzględnienie tego planu reform, tak? Tutaj mamy strategię wodorową, która też przechodziła przed chwilą proces konsultacji, jest na etapie wdrażania, jest na etapie rozwoju, a udało się ją uwzględnić w zapisach KPO, tak samo zaznaczenie tej nowej polityki przemysłowej. Myślę, że trzeba traktować KPO jako dynamiczny twór. Myśmy trochę przyzwyczaili się do tego, że KPO takie jak będzie, tak już będzie funkcjonować. Zdecydowanie jest przestrzeń na to, żeby umożliwić wpisanie aktualizacji na przykład PEP-u, no bo taka będzie konieczna ze względu na obecną sytuację na polityki europejskiej i zaznaczyć, że konieczność dostosowania poszczególnych inwestycji do tych wymagań. Jeśli chodzi o też takie już praktyczniejsze rozwiązania, no bo faktycznie szereg tych inwestycji jest zielonych w KPO i to trzeba na pewno zaznaczyć, są w istotnych obszarach takich jak efektywność energetyczna, takich jak rozwój offshore. Więc tutaj no jest zapewniony ten dostęp do projektów zielonych, tylko no znowu trzeba je doprecyzować, trzeba uzupełnić. Opis reform, który jest obecnie wdrożony, w zasadzie nie zawiera żadnych szczegółów. Mamy zaznaczoną konieczność reformy energetyki wiatrowej na lądzie. Jest jej poświęcone w zasadzie jedno zdanie w momencie, kiedy energetyka offshore ma ileś tam już konkretów napisanych, chociaż one też są niewystarczające. Tutaj jeśli miałabym postulować za dwoma czy trzema najbardziej praktycznymi poprawkami, no to na pewno byłoby wdrożenie wskaźników, bo te, które są obecnie zaznaczone w zasadzie nie pozwalają na określenie efektywności tych inwestycji czy przyczynienia się tych inwestycji do dekarbonizacji. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, na ile ten dokument będzie kluczowy.
I o to chciałem cię właśnie dopytać, bo ta wartość tych inwestycji w ogóle w zielone projekty w KPO, no to jest grubo ponad 13 miliardów euro, ale w rzeczywistości tych środków może być właśnie znacznie mniej, między innymi przez to, że mamy problem z tymi wskaźnikami. Powiedz dokładnie, o co chodzi i jak to się ma do tej reguły, że musimy wydać te 37% z KPO na cele klimatyczne, no bo tak postanowiła Unia Europejska i to jest prawnie wymagane. Ile tak naprawdę wydamy i co się z tym będzie działo?
Czyli z jednej strony mamy te 13 z kawałkiem miliarda euro i to jest kwota, która jest przeznaczona na komponenty zielone, czyli ta zielona energia i zrównoważony transport. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie inwestycje, które są przewidywane w ramach tych komponentów, są w rozumieniu Unii Europejskiej, mogą zostać uznane za zielone. I tutaj trzeba się odwoływać do metodologii tagowania, czyli przy każdej z tych inwestycji można przypisać albo 100%, albo 40%, albo 0%. I w zależności od tego, w jakim stopniu de facto ta inwestycja będzie się przyczyniała do dekarbonizacji, taką wagę Komisja Europejska daje poszczególnym typom inwestycji. Więc tutaj z tych 13 miliardów, które są nieco ponad połową środków KPO, de facto do celu tych 37% przyczyni się 39% tych inwestycji, a nie 50%, które są całkowitą kwotą tych dwóch komponentów. Teraz nadal, pomimo tego, że rząd pozaznaczał faktycznie te wskaźniki klimatyczne zgodnie z zaleceniami komisji, przez to, że nie ma w zasadzie żadnych warunków klimatycznych dopisanych do poszczególnych rodzajów inwestycji, do poszczególnych projektów, to budzi wątpliwość, czy faktycznie ten poziom zostanie osiągnięty. Tak jak liczyliśmy dla projektu Green Recovery Tracker, bezwzględnie czy z małymi wątpliwościami możemy uznać, że zaledwie 18% z tej puli będzie zielona i tutaj te wątpliwości są ograniczone, ale nawet 38 czy 40% pozostałych inwestycji wymaga doprecyzowania, żebyśmy mogli określić ich wpływ na klimat, czy on będzie pozytywny, czy negatywny. Tutaj no, największą wątpliwość budzi oczywiście program Czyste Powietrze, który w obecnym kształcie pozwala na finansowanie inwestycji opartych o paliwa kopalne, zarówno węgiel, jak i gaz. Tutaj wiemy, że kwestie z gazem są gdzieś dyskutowane z Komisją Europejską, ale no, żeby ten projekt inwestycyjny, ten obszar został zaakceptowany, no to na pewno będzie konieczne wykluczenie możliwości finansowania węgla z KPO. Na razie w ramach programu reform nie przewiduje rząd, jakby nie zaznacza konieczności aktualizacji i nie ma żadnych dodatkowych informacji na ten temat. W związku z tym no nie można jednoznacznie powiedzieć dzisiaj, że ten ogrom funduszy, który został przypisany do programu Czyste Powietrze, w żadnym stopniu nie będzie finansował węgla, no bo w zasadzie nie ma tych ograniczeń.
Chciałbym ci jeszcze dopytać o to drugie paliwo kopalne, które ma być tym naszym pomostem do tej neutralności klimatycznej, którą kiedyś tam osiągniemy, czyli gaz. No bo on tak z perspektywy branży energetycznej, która oczekiwała jednak tutaj dużego wsparcia w tym krótkim terminie, jeżeli chodzi o te projekty gazowe, to jest takim wielkim nieobecnym tego KPO. I tak jak ja na przykład rozmawiałem z przedstawicielami branży, to oni czytając tą pierwszą wersję KPO, która została wypuszczona na konsultacji społecznych, właśnie na to zwracali uwagę, że to było takie naprawdę duże zaskoczenie z ich strony, że w KPO nie ma większego strumienia pieniędzy dla gazu, za wyjątkiem jedynie projektów kogeneracyjnych, które są po prostu lepiej traktowane przez Unię. Dlaczego tak się stało, że ten gaz po prostu się tutaj nie znalazł? Czy to jest trochę tak, że Polska chce dzięki temu zwiększyć jakoś tam szansę na przyjęcie tego planu przez Komisję Europejską, czy jest jakiś jeszcze inny powód, biorąc oczywiście pod uwagę to, jak bardzo Warszawa jest zaangażowana w promowanie gazu jako tego paliwa przejściowego w transformacji?
Jest tutaj kilka kwestii, tak? Czyli po pierwsze, oprócz tego, że faktycznie 37% funduszy musi zostać przeznaczonych na cele zielone, to 100% funduszy musi spełniać zasadę do no significant harm, czyli zasadę nie szkodzić, która wynika z taksonomii zrównoważonego finansowania i oznacza w zasadzie tyle, że nie możemy wspierać projektów z KPO, które będą przyczyniały się do wzrostu emisyjności, czy będą umożliwiały finansowanie projektów opartych o paliwa kopalne. Między innymi, to jakby też nakłada dodatkowe wymogi, ale w tym kontekście to jest najważniejsze. I teraz faktycznie z jednej strony nie ma bezpośrednio wpisanego gazu właśnie z tego powodu, ale z drugiej strony jest kilka obszarów inwestycyjnych, które budzą niepokój, czy ten gaz nie zostanie tam przemycony. Czyli już oprócz tego czystego powietrza i efektywności energetycznej budynków tego obszaru, tam pojawia się kilka niepokojących zapisów dotyczących na przykład infrastruktury gazowej. Tutaj szczególnie przy inwestycjach czy przy obszarze inwestycyjnym związanym z rozwojem wodoru zaznaczono, że infrastruktura gazowa będzie również finansowana w ramach tych inwestycji. I tutaj w momencie, kiedy rząd nie uwzględnia w KPO żadnych obostrzeń dotyczących tego, jakiego rodzaju infrastruktura, no bo też trzeba pamiętać, że faktycznie Unia Europejska dopuszcza możliwość finansowania i uznania za zielone finansowanie dostosowania istniejącej infrastruktury na potrzeby niskoemisyjnych zielonych gazów, ale no, tutaj w obecnym projekcie KPO takich zapisów brakuje, w związku z tym rodzi się to pewien niepokój, czy te pieniądze nie będą tutaj wspierały też tej tradycyjnej infrastruktury gazowej. Jeśli chodzi w ogóle o paliwa kopalne, tam też są niepokojące zapisy dotyczące innowacji, gdzie projekty inwestycyjne mają wspierać rozwój sieci Łukasiewicz, a z drugiej strony wiadomo, że w ramach sieci Łukasiewicz też są proponowane projekty dotyczące czystego węgla, więc bez zapisów, że to będą technologie przede wszystkim skupione na rozwoju CCS-u, nie można mieć tej pewności, że te środki nie pójdą na rozwój emisyjnych projektów, więc optymalne byłoby odniesienie się do taksonomii. Wiemy, że ten projekt taksonomii się przedłuża, wiemy, że też jest to gdzieś politycznie trudne, ale jakichś minimalnych progów na temat emisyjności projektów warto by wymagać od KPO. Jakby rozsądne wydaje się wskazanie, jaki procent na przykład czystego powietrza będzie wspierał te inwestycje, które umożliwią rozwój gazu, no bo to też pozwoli nam określić tak naprawdę efektywność tego projektu w przyczynianiu się do dekarbonizacji, do osiągnięcia celów klimatycznych.
Jesteśmy na samej końcówce konsultacji społecznych dotyczących tego dokumentu. One się za chwilę kończą. W ogóle ten proces przygotowania samego dokumentu był jednym z takich głównych zarzutów w stosunku do rządu, że on był po prostu zwyczajnie nietransparentny. Dostaliśmy już taki gotowy dokument, którego wcześniejszych etapów po prostu nikt nie widział. I ja chciałbym cię zapytać o twoje przemyślenia po tym miesiącu tych konsultacji. Sądzisz, że te argumenty, które wybrzmiały w ich trakcie, jakoś trafią do rządu? Ten dokument się zmieni? A jeśli tak, to sądzisz w jaką stronę? Czego tutaj możemy się spodziewać po administracji?
Faktycznie konsultacje były bardzo długo pożądane ze strony społecznej. Ja też myślę, że warto, jeśli mówimy o konsultacjach, zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt, czyli konsultujemy KPO w oderwaniu od innych funduszy, czyli umowy partnerstwa skończyliśmy konsultować, zanim poznaliśmy projekt KPO, a projekt KPO skończymy konsultować, zanim będziemy kończyć konsultacje operacjonalizacji funduszy unijnych. No i to tym bardziej podkreśla brak przemyślenia strategicznego, jak poszczególne źródła finansowania wykorzystamy, co jest ogromnym wyzwaniem tak naprawdę, no bo z jednej strony KPO przedstawia tylko i wyłącznie strategię wydatkowania grantów, w ogóle pomija kwestie pożyczek i tutaj nie ma w ogóle zaznaczonej informacji, gdzie te fundusze będą strategicznie się uzupełniać, w jaki sposób zapewniona zostanie efektywność projektu tych źródeł finansowania. To też jest istotne, jeśli mówimy o obecnych inwestycjach, czyli mamy szereg projektów, które są na takim poziomie dojrzałości, że nie potrzebowałyby bezpośredniego wsparcia czy takich instrumentów, nawet jeśli tą część grantową rząd zaprojektuje jako pożyczki, to one zdecydowanie efektywniejsze byłoby wykorzystanie tutaj tej części pożyczkowej, a wtedy odblokowanie grantów na projekty, które faktycznie wymagają tego, czyli zamiast dofinansowywania bezpośrednio wiatraków na morzu, moglibyśmy dodatkowe fundusze przeznaczyć na, nie wiem, efektywność energetyczną w budynków, czy no w zasadzie jest tam kilka projektów, które tego wymagają, więc tu myślę, że to jest problem, jeśli mówimy o konsultacjach, a kwestia uwag, czy tego, co się przez ten miesiąc wydarzyło, no to myślę, że one są w zasadzie bardzo podobne i odnoszą się do tych największych mankamentów, tak? Czyli z jednej strony mamy dokument, który wiemy, że opiera się na strategiach, które są nieaktualne. Mamy dokument, który jest niespójny. Nie wiemy, na ile znaczące są te inwestycje, na ile nie mamy wystarczających informacji, nie mamy wskaźników, nie mamy określonych tak naprawdę efektów KPO, które pozwalają nam stwierdzić, czy to jest najlepsza możliwa droga, czy warto zastanowić się nad poszczególnymi obszarami wsparcia, żeby dopracować je i żeby faktycznie ten dokument był pewną dźwignią, która jest niezbędna, żeby przyspieszyć proces dekarbonizacji. Więc te argumenty się pojawiają najczęściej. Nieco dziwi, czy jest istotny też pewien rozdźwięk, że z jednej strony przedstawiciele rządu faktycznie podkreślają ten brak spójności i podkreślają jakieś tam ułomności procesu tworzenia KPO, a z drugiej strony słyszymy, że ten dokument był wielokrotnie konsultowany. No jakby te konsultacje gdzieś tam były zupełnie nieistniejące albo wydarzały się tylko z bardzo ograniczoną grupą podmiotów i też dosyć późno, więc tak naprawdę te konsultacje rozpoczęły się pod koniec lutego i gdzieś mrzonką jest stwierdzenie, że już od jesieni ten dialog trwa. Też widać, że uwagi, które teraz są zgłaszane, czy ta dyskusja, która teraz się toczy po opublikowaniu, jest bardzo konstruktywna. Jakby każda, zarówno pracodawcy, samorządy, organizacje społeczne punktują ten dokument i jakby wskazują na rozwiązania, które pozwolą sprawić, że te fundusze zostaną wykorzystane w sposób najefektywniejszy. No bo znowu trzeba podkreślić, że Polska, która nie decyduje się na cel neutralności klimatycznej, wskazując na dostęp do finansowania jako tą największą barierę, teraz została postawiona w sytuacji, gdzie ten dostęp do finansowania mamy na niespotykaną skalę i niewykorzystanie tej szansy i zaprzepaszczenie tego na tym poziomie strategicznym będzie ogromnym problemem i to na pewno trzeba wielokrotnie podkreślać. Tutaj też trochę ciągnąc ten wątek, myślę, że warto też podkreślić brak wartości dodanej tych projektów, które są zaproponowane w KPO. I z jednej strony jasne, to powinny być projekty gotowe do wdrożenia, bo tego wymaga odbudowa po kryzysie. Potrzeba dużo inwestycji, które bardzo szybko pozwolą na utworzenie nowych miejsc pracy i to pełna zgoda, tylko myśmy przenieśli te inwestycje, które realizowaliśmy w zeszłym roku, 2 lata temu, przed kryzysem, 1:1 na zupełnie nową rzeczywistość pokryzysową. I wiemy już, że one nie będą pozwalały uzyskać tych efektów, które są potrzebne. I przeniesienie ich z budżetu, które na przykład tutaj mówimy o rozwoju dekarbonizacji transportu publicznego. No te inwestycje były przewidziane jeszcze przed tym, jak mieliśmy dostęp do takiej skali funduszy, więc jaką wartość dodaną oferuje ten dokument? No, ciężko powiedzieć i na pewno niewystarczającą.
Może na koniec pokuśmy się o jakąś taką dwupoziomową prognozę polityczną tego, co się będzie działo, no bo Fundusz Odbudowy musi zostać ratyfikowany przez wszystkie państwa unijne i już od dawna Solidarna Polska, czyli jeden z trojga partnerów z koalicji rządowej zapowiada, że takiego poparcia nie udzieli. Może jesteśmy raczej pewni tego, że opozycja powie chyba tak, no ale z drugiej strony mamy ten też poziom europejski, no i tą mrożącą wiadomość z Niemiec z zeszłego tygodnia, gdzie Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe wstrzymał proces ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Wydaje się, że to raczej techniczna kwestia i musimy po prostu poczekać na to, aż to zostanie przepchnięte, ale taki niepokój trochę tam z tyłu głowy pozostaje. Ty masz taki niepokój? Czego się spodziewasz na tym poziomie politycznym, zarówno tutaj u nas na polskim podwórku, jak i na tym europejskim?
Na europejskiej arenie myślę, że tutaj niepokoju nie ma, no bo te fundusze są potrzebne i też państwa widzą w nich ogromną szansę do po prostu rozwoju gospodarczego, więc to, że na przykład faktycznie został zatrzymany ten proces w Niemczech, też wydaje się, tak jak powiedzieć, rzeczą techniczną. Faktycznie zostało ileś głosów negatywnych podniesionych. W związku z tym faktycznie Trybunał musi je zaadresować, przeanalizować i dopiero wtedy będzie mógł orzec, czy prezydent będzie mógł podpisać niezbędne akty prawne. W związku z tym tutaj myślę, że to jest gdzieś kwestia techniczna, tym bardziej, że te argumenty, które zostały podniesione, są w zasadzie bardzo podobne do tych, które zostały już podnoszone przy poprzednich procesach, takich jak na przykład kwestia kryzysu strefy euro. Więc znowu powtórzymy trochę podobną drogę argumentacji, podobną drogę odbicia tych argumentów i prawdopodobnie zaakceptowania. Więc tutaj gdzieś te wątpliwości są małe, też ze strony komisji widać, że mniej więcej taka logika jakby też potwierdzają, że spodziewają się takiego rozwiązania tej sytuacji. Jeśli chodzi o to, co się dzieje u nas, no to myślę, że też dobrym przykładem jest to, co się wydarzyło w grudniu na szczycie klimatycznym, gdzie o ile zgłaszamy szereg uwag i o ile zgłaszamy szereg wątpliwości, to jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że te inwestycje z źródeł publicznych jednak w większości są realizowane dzięki funduszom europejskim i no, zaprzepaszczenie tej szansy byłoby poważnym problemem dla Polski i też nieuzasadnione. No i o ile na pewno będziemy słuchać głosów sprzeciwu, wynikają one z pewnych obaw, że udostępnienie takiej władzy Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej przeniesie i ograniczy też naszą wewnętrzną możliwość decydowania, no bo ten dług będzie gdzieś rozliczany na poziomie Komisji, a nie na poziomie poszczególnych państw. Ale widać też, że zarówno PiS, jak i opozycja zgadzają się co do kierunku akurat konieczności akceptacji, a pojedyncze frakcje mają te odmienne zdanie, więc myślę, że to jest kwestia dialogu wewnętrznego, który będzie się równolegle toczył, ale decyzje będą musiały zapaść i tutaj komisja spodziewa się, że wydaje mi się, że koniec drugiego kwartału tutaj powinniśmy mieć rozstrzygnięcie.
No i miejmy nadzieję, że to w tym kierunku właśnie pójdzie i jakiś konsens zarówno w Polsce, jak i w Niemczech uda się uzyskać i przepchnąć do końca ratyfikację Funduszu Odbudowy. Zofio, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dzięki wielkie. Cieszę się, że mieliśmy okazję poznawać.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.